Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. Dzisiaj pierwsza odsłona audycji. Kolejne w każdą środę o godzinie 12.30. Odbieram wasze maile na bieżąco w czasie trwania programu. Piszcie do nas na prezydent@wzielonej.pl. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest gościem w naszym studiu. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, serdecznie witam wszystkich państwa. Był kiedyś taki program i myślę, że warto do tego wrócić, bo mieszkańcy dość często korzystali z tej sposobności, aby zamienić dwa słowa z prezydentem i rozwiązać swoje problemy, więc myślę, że warto też, żeby mieszkańcy na bieżąco wiedzieli, co się dzieje w mieście, zwłaszcza, że od 1 stycznia przyszłego roku będziemy większym miastem, więc pewne sprawy na pewno wypłyną, a im więcej wypłynie wcześniej, tym szybciej znajdziemy rozwiązanie na problemy, które no, będą zgłaszane, bo takowych na pewno się jakieś pojawią, bo nie mamy żadnych wątpliwości i nie tylko i wyłącznie związanych z połączeniem, ale też często mieszkańcy informowali, dzwonili, pytali się, co z dziurą w drodze i tego typu sprawy.
Takie, i o tym też zatem, będziemy też mówić w naszym programie.
Tak, bo to jest też ważne, istotne, bo tak naprawdę nie tylko i wyłącznie samą tą taką wielką Zieloną Górą my żyjemy, bo czasami są bardzo ważne też te istotne, takie przyziemne sprawy, bo owszem, my myślimy o obwodnicy południowej i o takich wielkich wyzwaniach dla Zielonej Góry, ale też ważne są te małe sprawy, czasami dziura w chodniku, którą trzeba załatać, a dopóki my o niej nie wiemy, no to nikt jej nie załata, więc często właśnie mieszkańcy korzystali z tej okazji, aby zgłaszać takie przyziemne sprawy, które ich denerwują, które im przeszkadzają, więc myślę, że
rzeczywiście są zainteresowani. My też otrzymywaliśmy maile, żeby taki program się pojawił. Dziękujemy, że przyjął pan, panie prezydencie, zaproszenie do Radia Indeks i o mieście będziemy rozmawiać przede wszystkim w naszej audycji, ale pan też patrzy w kierunku województwa. Wystartował pan do sejmiku z listy Platformy Obywatelskiej.
Bardziej ja bym patrzył na to przez pryzmat pewnej formy podziękowania Platformie, bo myślę, że bez Platformy nie byłoby połączenia. Na przykład dzisiaj również mieliśmy spotkanie z wojewodą, który powołał specjalny zespół, który konsultuje sprawy związane z tym, jak ma to wszystko wyglądać od 1 stycznia, czy jak będziemy nową Zieloną Górą, więc jest to pewna forma taka z mojej strony chyba też podziękowania, bo pozostali jakoś stanęli z boku. Wszystkie inne ugrupowania partyjne, choć ja w mieście bardzo nie lubię rozmawiać o partiach, bo uważam, że w mieście te partie to czasami nam przeszkadzają troszkę, bo przecież droga, rura, chodnik, szkoła to nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, ani ludowa. Ona po prostu ma być dobrze zarządzana, sprawna, a droga ma być bez dziur, więc w mieście tych partii powinny być mniej. Natomiast Platforma Obywatelska w postaci pana senatora Iwana, w postaci pani poseł Bukiewicz, czy choćby pana wojewody Strucha, mocno włączyła się w ten proces, pomogła nam. Myślę, że bez zgody pana premiera Tuska i jego pomocy nigdy byśmy nie osiągnęli tego sukcesu, który jest wielki, bo tak naprawdę w Polsce nigdy nikomu nie udało się zrobić tego, co my w tej chwili robimy, czyli połączyć miasta z gminą, więc ja tak naprawdę wierzę w to, że uda mi się powalczyć o to, żeby zostać prezydentem na kolejną kadencję. Kiedy będą te wybory, to jeszcze nie wiemy, ale myślę, że na początku przyszłego roku. I na dzień dzisiejszy nie planuję jakiejś wielkiej zmiany. Jeżeli się uda i mieszkańcy powiedzą, że mam dalej kontynuować to, co rozpocząłem i że robię to dobrze, to oczywiście chętnie z takiej delegacji ze strony mieszkańców bym skorzystał, bo uważam, że warto dokończyć dzieło, które rozpocząłem, czyli połączenie miasta z gminą, te inwestycje, o których mówimy, o tym miliardzie przysłowiowym, z którego niektórzy się śmiali, a który się okazuje coraz bardziej realny, bo my jesteśmy w stanie wyliczyć te pieniądze i pokazać na papierze, skąd chcemy je dostać, jak chcemy wykorzystać, na co przeznaczyć, żeby Zielona Góra, już ta nowa, ta duża, dokonała drugiego skoku takiego cywilizacyjnego, bo uważam, że w ostatnich 8 latach ten skok był widoczny i wiele się udało, wiele jest jeszcze do zrobienia, a nie jest to proste, bo to nie jest tak, że wszyscy czekają, aż ktoś przyjdzie i powie, no to my chcemy coś wybudować, dajcie nam pieniądze, ale rzeczywiście damy wam. Nie, to trzeba walczyć o pieniądze na każdym kroku, bo tych, którzy się starają, jest o wiele więcej. Ja cieszę się również z tego, że w pewnym sensie chyba Gorzów zaczął nam zazdrościć, bo oni coraz częściej starają się nas naśladować.
Wiedziałam, że ten Gorzów się pojawi.
Tak, ale audycji, ja prędzej pamiętam, czy później. Kiedyś tak, że tak powiem, zawsze mówili o nas mali bracia, mniejsi bracia. No teraz już niestety nie będą w stanie tego powiedzieć, bo to oni będą mniejsi w tym województwie.
Ale mamy lepsze połączenia MZK, to przy okazji Gorzowa tramwaje też będą, panie prezydencie,
nie
skoro już pan wywołał.
Nie będzie tramwaje, ale będą autobusy elektryczne. Przygotowujemy jeden z najbardziej rewolucyjnych projektów w skali całego kraju. Niedługo przyjedzie kolejny autobus elektryczny na testy. Chcemy wymienić wszystkie autobusy, aby emisja spalin była mniejsza na nowoczesne elektryczne autobusy klimatyzowane i wierzę w to, że nam się to uda. Dostaliśmy już 1,5 miliona złotych na przygotowanie tego projektu, bo tych papierów Unia Europejska niestety wymaga bardzo dużo. Gorzów nam w sensie zazdrości tego, że udało nam się poszerzyć granice. Zazdrości nam tego, że mamy uniwersytet. Oni myślą cały czas o akademii, oni myślą, a my na uniwersytecie pełną parą idziemy do przodu, bo choćby patrzyliśmy na nowe kierunki, które powstały w tym roku. Prawo, którego w województwie nie było i wstyd, bo to było ostatnie województwo w Polsce, w którym nie kształcono studentów w tym kierunku. Logistyka, psychologia. Ja wierzę w to, że uda się doprowadzić również do medycyny, więc Gorzów już nam tego zazdrości. Często słyszę, że czemu to w Zielonej Górze, a nie w Gorzowie. No, ja im nie zabraniam, żeby inicjowali pewne procesy, ale oni zawsze, jak my coś zainicjujemy, to oni mówią, czemu u was? No, po prostu mamy takie pomysły i chcemy te pomysły realizować, więc myślą również o poszerzeniu granic miasta, czyli w pewnym sensie zaczynają się na nas wzorować, co myślę, że jest na pewno powodem do dumy, no bo jeżeli ktoś z kogoś bierze wzorzec, a Gorzów zaczyna brać wzorzec z Zielonej Góry, to chyba dobrze. To pokazuje, że kierunek, który obraliśmy, że rozwój uniwersytetu, tak, bo jest bardzo ważny, rozwój strefy i parku naukowo technologicznego, gdzie przypomnę, że nasz już jest prawie że cały gotowy, inkubator przedsiębiorczości, który tam funkcjonuje, już są firmy, już pracują tam ludzie, już są w ogóle pierwsze przedsiębiorstwa, które tam się pojawiły, pojawią się pierwsze laboratoria. No Gorzów jakoś nie potrafił się dogadać, do dzisiaj nie ma tego, przepraszam, elementu stworzonego, więc...
Tu bardzo wiele wątków się pojawia, bardzo wiele wątków pan prezydent porusza, rzeczywiście takich mocnych stron naszego miasta. Uporządkujmy to na chwilę. Wspomniane MZK, bo pojawiło się takie pytanie od naszego słuchacza, ja przypomnę, prezydent Małpa w Zielonej.pl. Co z autobusami nocnymi? Jeśli jakiś młody człowiek wymyśli sobie skrępy, załóżmy, że chciałby przyjechać na dyskotekę do Zielonej Góry, czy on będzie miał czym wrócić nocą?
Powiedzmy sobie szczerze, oczywiście, że każdemu nie jesteśmy w stanie dogodzić, natomiast jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które rozszerza siatkę połączeń. Po pierwsze, powiększyliśmy miasto, po drugie, obniżyliśmy ceny biletów dla mieszkańców spoza obecnej starej Zielonej Góry. W związku z tym będzie więcej kursów, to będzie w naszym przypadku prawie 20% więcej autobusów na różnych liniach się pojawi dodatkowo. O tyle więcej kilometrów przejadą nasze autobusy, te, które są, więc ta siatka będzie, no, moim zdaniem bardziej optymalna, bo też trzeba pamiętać o tym, że my często, przynajmniej ja to jestem ten, który no, MZK to widzi, jak autobus jedzie, ale rzadziej z niego korzysta. Najczęściej korzystają ludzie młodzi, którzy jeżdżą do szkoły, studenci i osoby starsze.
A korzysta pan, panie prezydencie, z taksówek? Bo to takie pytanie, które też się nasuwa, może troszkę inna dziedzina, ale strefa miejska i podmiejska to też...
Tak, nie do końca my sami decydujemy jako miasto, to jest również uzależnione od korporacji, które funkcjonują, ale
do tej pory to jest 3 złote w mieście za kilometr, podmiejska 6 złotych.
Rozmawiamy z nimi. Ja myślę, że miasto się rozszerza już od wielu, wielu lat, bo to jest proces nieunikniony i tak naprawdę konkurencja, jeżeli chodzi o taksówki, również nastąpi. I myślę, że będą korporacje, które się zdecydują na zmianę i na obniżenie tych stawek, bo tak naprawdę walka o klienta powoduje to, że jest wtedy nam łatwiej i przyjemniej, że tak powiem, z tego korzystać, bo to jest troszkę jak z programem zgranej rodziny czy karty 50+. Coraz więcej osób z tego korzysta. Dlaczego? No bo można zaoszczędzić, a z drugiej strony przedsiębiorcy widzą, że ci, którzy wejdą do programu, mogą z tego skorzystać, zwiększając swoje obroty, więc obie strony mają plus, obie strony korzystają. Ja z tego się cieszę, że takie projekty się udaje realizować, więc wierzę w to, że w każdym tych miejsc, porozmawialiśmy MZK o taksówkach, że w każdym znajdziemy rozwiązanie, żeby było nam lepiej, żeby nam się żyło wszystkim lepiej, bo myślę, że to jest idea tego projektu też związanego z połączeniem, żeby Zielona Góra zyskała oddech, bo Zielona Góra ma wadę polegającą na tym, że wkoło mamy wielkie ośrodki, które chcą tak naprawdę nas zjeść, bo mamy Wrocław, mamy Poznań, mamy Szczecin z jednej strony, po drugiej stronie granicy Berlin, i oni nie są wcale zainteresowani rozwojem Zielonej Góry, oni są zainteresowani rozwojem swoich własnych miast, więc albo się będziemy rozpychać łokciami i załatwimy dużo pieniążków unijnych z Warszawy, albo no, będziemy jechali wagonem trzeciej klasy w pociągu.
Z Wałbrzychem, z Jelenią Górą.
Tak. Nie chcę życzyć ani Wałbrzycha, ani Jeleniej Góry, ale to są miasta, które straciły po kilkanaście tysięcy ludzi. To jest tak jakby, no nie wiem, całe osiedle pomorskie, śląskie, Raculka i jeszcze kawałek Piastowskiego zapakowało się i wyjechało. To jest wielka strata. Zielona Góra jeszcze czegoś takiego nie ma, ale jeżeli nie zrobi nic, żeby, że tak powiem, walczyć o swoje miejsce, to może stracić. Ja tych projektów, które chciałbym, żeby zostały zrealizowane, jest oczywiście więcej. Tu moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, bo są sprawy bardzo ważne, istotne z punktu widzenia rozwoju całego miasta. W tej chwili trwa walka o to, żeby powstała również kopalnia wydobywająca miedź, bo mamy niedaleko Zielonej Góry złoża. No jest kłótnia tutaj, czy to ma robić KMGH, czy to mają robić Kanadyjczycy. Ja przyznam się szczerze, że mi jest obojętne kto, byle szybko, tak? Bo to jest kilka tysięcy miejsc pracy, które są, nie ukrywajmy tego, bardzo lukratywne, bo średnie wynagrodzenie w miedzi to jest około 9 tysięcy złotych, czego życzyłbym wszystkim, żeby takie pieniądze zarabiali. Jak popatrzymy sobie, jak wygląda Lubin, jakie tam są salony samochodowe choćby, no to pokazuje to, jaką siłę ma firma, która wydobywa miedź. No, KGHM jakoś nie bardzo palił się do tego, żeby wydobywać tą miedź w Lubuskim. Zainwestowali w Kanadzie. No, przyjechali Kanadyjczycy nomen omen do Polski. Chcą tutaj wydobywać i jest jakaś tam sporna sytuacja. Ja wolałbym, żeby to jak najszybciej zostało rozwiązane, bo jak powstanie tego typu kompleks, to jest to naprawdę coś, co będzie na kilkadziesiąt lat. To nie jest jak z niektórymi firmami, zwłaszcza tymi, które z zachodu przenoszą produkcję do Polski, bo jak się otworzy gdzieś tańszy rynek, jeżeli chodzi o tanie koszty pracy, bo oni patrzą przez pryzmat tanich pracowników, no to oni uciekają czy to do Rumunii, czy gdzie indziej, a to nie tędy droga. My byśmy chcieli, żeby tu rozwijał się przemysł, który będzie dobrze wynagradzał, żeby się rozwijały te branże, które dbają o pracowników, a niektóre patrzą tylko i wyłącznie na maksymalizację.
O tym uciekaniu też jeszcze porozmawiamy w kontekście studentów, bo oni nam uciekają, ale to za chwilkę. Wrócę jeszcze do większej Zielonej Góry. Kiedy będzie mapa? Pytanie od słuchacza.
Mapa już jest przygotowana, jest zrobiona. Myślę, że niedługo też będzie jeszcze dostępna, bo ta mapa jest, że tak powiem, przez nas zrealizowana, więc myślę, że każdy będzie miał szansę ją dostać, zobaczyć.
A ile dotknąć. Będzie, panie prezydencie, ulic na przykład jest nazywających kilka, się, kilka, tak, tak, kilka, ale Zielonogórska, Kożuchowska, czy taka kilka. Sympatyczna Truskawkowa, jedna w Zawadzie, druga w Zielonej Górze. Jak to będzie rozwiązane?
W Zielonej Górze, tak, nie tylko w Zawadzie, jest część, tam są, które się dublują.
No właśnie, jak to będzie rozwiązane?
To będzie Zielona Góra, przecinek, na przykład Dżonków i dopiero ulica Zielona Góra, Racula, i ulica Zielona Góra, Nowy Kisiel i ulica, więc tutaj nie będzie problemu, jeżeli chodzi o nazewnictwo, nie będzie konieczności wymiany dokumentów, bo to bardzo często się pytano. Ja nie wiem, czy wszyscy zdają sobie tego sprawę, że niedługo dowody osobiste będą w ten sposób wyglądały, że w ogóle nie będzie tam adresów zameldowania i żadnych ulic, więc to w ogóle zginie z dokumentów, więc to się wszystko zmienia i tutaj jest na to już rozwiązanie przygotowane, zastosowane, bo chcemy, żeby te wiele rzeczy, które się da, były wykonane w sposób automatyczny i o to cały czas zabiegamy, także naprawdę ja domyślam się, że tych spraw związanych zwłaszcza z połączeniem może być bardzo dużo, natomiast cały czas pracują zespoły, które jest ich kilkanaście i to nie tylko jest związane z gminą, ale również i z powiatem i z województwem, które mają za zadanie doprowadzić do tego, żebyśmy się 2 stycznia nie zbudzili w sytuacji takiej, że nagle nie wiadomo, kto za co odpowiada, bo tak naprawdę no, być może to, co się dzieje w tej chwili już nie jest tak spektakularne, jak to miało miejsce do tej pory, jeżeli chodzi o kampanię połączeniową, natomiast no, w zaciszu gabinetów te wszystkie prace związane z tym trwają, bo chcemy, żeby dalej wszystkie szkoły funkcjonowały, wszystkie przedszkola, wszystkie żłobki, żeby wszystkie organizacje, które są na terenie gminy dalej mogły otrzymywać dofinansowanie, żeby ochotnicze straże pożarne, które są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców gminy, jak również mieszkańców miasta, dalej mogły funkcjonować i mieć środki na to, aby no, normalnie od 2 stycznia płacić swoje rachunki i pozyskiwać środki.
My czekamy na tę mapę, żeby można było sobie przy rodzinnym stole kuchennym rozłożyć i nacieszyć oko. Tu jest nasz skansen w Ochli, tu nasz Wozir Dżonkowie, tu lotnisko w Przylepie. Kolejne pytanie od słuchacza, audycja w Radiu Index. Czyżby prezydent zatęsknił za młodością?
Ja myślę, że wszyscy jesteśmy młodzi. Do tego
to ma 45 lat, to chyba jeszcze.
Kiedy się czujemy młodo. Ja miałem okazję być niedawno na inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc tam są osoby, które mają ile lat i dopiero rozpoczynają studia, więc ja myślę, że tutaj nie ilość lat i nie metryka decyduje, tylko o tym, jak sami się czujemy i ja myślę, że młodo się czujemy do tego momentu, kiedy chcemy czuć się młodo. Ja się naprawdę czuję jeszcze młodo. Oczywiście, bo myślę, że to każdy z nas ma swoją własną regułę i swój własny sposób na to, co robić, aby czuć się młodo, więc warto być aktywnym, bo myślę, że ta aktywność powoduje to, że nie mamy czasu się zestarzać.
A czy 20 lat temu, kiedy był pan studentem, i tu wracam do tego zapowiedzianego wcześniej tematu, myślał pan o tym, żeby wyjechać z Zielonej Góry?
Nie miałem takiego pomysłu, żeby po studiach wyjeżdżać z Zielonej Góry. Ja myślę, że to jest też tak, że nigdy nie będzie sytuacji takiej, żadne miasto duże nie ma tego komfortu, że wszyscy studenci ci zostaną, bo gdyby tak było, no to powiedzmy sobie szczerze, skąd mieliby się znaleźć ludzie wykształceni w takiej miejscowości jak Nowa Sól, jak Żagań, jak Świebodzin, no bo przecież tam też potrzeba ludzi wykształconych, a tam nie ma wyższych uczelni, więc no co? No, więc to się tak nie da. Każde duże miasto ma to do siebie, że przyciąga młodych ludzi. My również przyciągamy. Ci młodzi ludzie tutaj, część z nich zostaje, część szuka swojego miejsca gdzie indziej. Ja też mam w swojej rodzinie sytuację taką, że mój brat poszukał swojego szczęścia gdzieś poza granicami Polski, bo myślę, że to bardzo wielu Polaków wyjechało kryzys nas do tego zmusił, szukając pracy i chleba gdzie indziej, choć też sytuacja się zmieniła. Jak ja rozpoczynałem studia, to przyznam się szczerze, że można było wybrać sobie uczelnię, ale w Polsce, no, patrząc teraz na tych troszkę młodszych, którzy rozpoczynają teraz, to nie jest już takim problemem studiowanie gdzieś we Włoszech, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych. Za moich czasów było to nierealne, nie do pomyślenia, więc czasy się zmieniły. W związku z tym kiedyś wyjazd do Warszawy to było 10 godzin samochodem, teraz jest autostrada 3,5 godziny. Kiedyś lot samolotem też był niewyobrażalny. Szczytem marzeń to były wczasy w Bułgarii, tak? I to jeszcze maluchem potrafiono pojechać na wczasy w Bułgarii, więc teraz jak ktoś widzi malucha i auto bez klimatyzacji i pomyśli, że tam znalazłyby się 4 osoby plus walizki i jeszcze babcia jako piąta, to pewnie by popatrzył jak na kosmitów. A Polacy potrafili, więc wszystko się zmienia, czasy się zmieniły, ilość samochodów też, sposób życia też. I ja wierzę w to, że Zielonej Górze młodzi znajdą swoje miejsce. Zresztą nawet ostatnio był ranking taki, przygotowany przez Gazetę Wyborczą, gdzie byłem zaszokowany, bo okazało się, że to właśnie Zielona Góra jest miastem, które wygrała z Warszawą, wygrała z innymi wielkimi miastami w Polsce, jako miasto najbardziej przyjazne młodym ludziom do rozpoczynania życia. Więc przyznam się, że zdziwiłem się troszkę, bo nie sądziłem, że mamy aż tak dobrą pozycję. Ale to nie świadczy o tym, że w Zielonej Górze jest tak dobrze. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że gdzie indziej jest o wiele gorzej. Choć myślę, że to można też podsumować takim przysłowiem, bo wszyscy bardzo często narzekamy. Cudze chwalicie, swego nie znacie, więc ja twierdzę, że Zielona Góra jest naprawdę pięknym miastem. Niewiele nam trzeba do tego, żeby stać się jeszcze lepszym miastem, lepszym miejscem do życia, gdyby się udało zrealizować dwa wielkie projekty infrastrukturalne związane z kopalinami, czyli wydobycie miedzi i kopalnia i elektrownia w Brodach. Jeżeli chodzi o kopalnię węgla brunatnego, to naprawdę byśmy tutaj dostali takiego pozytywnego kopa, że się tak wyrażę, jako nie tylko i wyłącznie Zielona Góra, ale całe województwo. Tego nam potrzeba, bo w województwie brakuje dobrze płatnych miejsc pracy i to jest prawda i z tym się borykamy.
I to jest na pewno ten czynnik też, który zatrzyma młodych ludzi w oczywiście. Regionie z całą pewnością. I większa Zielona Góra to także rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy. Ale to są takie czynniki, ja bym powiedziała, takie powiedzmy bytowe, czy socjalno-bytowe. A jest jeszcze taki czynnik, nazwijmy go sobie mentalny, przywiązanie do miasta. I wspomniał pan wcześniej o tych kartach znanych, już wszyscy ich używają, karta seniora i zgrana rodzina. Może pojawi się karta zgrani studenci, żeby tych studentów zatrzymać w mieście?
Docelowo na pewno trzeba się zastanowić nad tym, jak zachęcać ludzi również do studiowania w Zielonej Górze, bo to jest ważne z punktu widzenia rozwoju uczelni, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z demografią, bo ona nie zna litości. Stąd między innymi nasze prace nad nowymi kierunkami, no bez prawa, bez logistyki, bez psychologii tych studentów było już byłoby w Zielonej Górze mniej, a ja myślę, że oni jak będąc tutaj również wzbogacają Zieloną Górę, nie tylko i wyłącznie o tą część naukową, ale również kulturalną, bo zielonogórskie zagłębie kabaretowe nie wzięło się z niczego innego, jak tylko i wyłącznie z tego, że na studiach było wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy mieli takie hobby, taką pasję jak kabaret i dzięki temu powstało wiele wspaniałych kabaretów w Zielonej Górze, więc studenci są tą rzeczą, są takim kołem zamachowym również miasto Zielonej Góry. Wiele firm wypączkowało z uniwersytetu, są ludzie, którzy skończyli studia, założyli firmy, które działają już nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, ale w skali całej Europy, w skali świata, więc jest się z czego chwalić. Tych firm informatycznych jest bardzo dużo. Ja jestem z tego naprawdę dumny, że mamy uniwersytet, jestem absolwentem tego uniwersytetu, więc uważam, że to jest najlepsza szkoła na świecie i warto tutaj przyjechać.
Jeszcze w kontekście podejmowania decyzji, czy zostać w Zielonej Górze, czy nie. Pytanie od słuchacza. Czemu mieszkania są takie drogie w Zielonej Górze?
No właśnie, też się kiedyś nad tym zastanawiałem, jak to jest, że niektóre miasta, już nie będę wymieniał z nazwy, tam ceny są o 20% niższe niż w Zielonej Górze. To tak się nad tym zastanawiam. Oczywiście my nie dyktujemy cen mieszkań, to dyktuje rynek. To jest też tak, że w województwie tak naprawdę najwięcej mieszkań buduje się w Zielonej Górze, z czego jestem oczywiście dumny, bo to świadczy również o tym, że są chętni, którzy są gotowi zapłacić oczywiście duże pieniądze, bo ja myślę, że tak jak większość z młodych ludzi, bo to, co powiedziałem, czuję się jeszcze młodo, to kończy się to kredytem, który będzie długo, długo jeszcze spłacany, żeby mieć te swoje cztery kąty.
A KTBS-y? Bo to od razu się nasuwa. Może to pytanie do pana Lesickiego, ale tam też te czynsze są dość wysokie. To jest 47 metrów kwadratowych, czynsz między 600 a 700 zł. To sporo.
To wszystko wynika z przepisów prawa i to nie jest tak, że my chcemy, żeby one były wysokie. Wręcz przeciwnie, my wolą, żeby były jak najniższe, no ale to tak, jak ktoś to ładnie kiedyś określił, nie ma w życiu nic za darmo. Nie ma darmowych obiadów. Zawsze za wszystko trzeba zapłacić. Jeżeli będzie niższy czynsz w KTB się skończy, trzeba wziąć na to wszystko pieniądze, więc w budżecie miasta jest to tak poukładane, żeby starczyło nam na wszystko. I na uniwersytet, o którym rozmawiamy, i na szkoły, i na sport, i na kulturę, i na pomoc społeczną, i na budowę mieszkań. Staramy się realizować to wszystko w jakiś sposób wyważony, zrównoważony, co oczywiście nie jest proste, bo jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził i żeby spełnił wszystkie oczekiwania.
Kolejne dwa pytania od naszych słuchaczy. Janusz napisał: wiem z Facebooka, że przebywał pan w Krajlewie. To była czysto kurtuazyjna wizyta. Czy coś tam pan ugrywał dla naszego miasta?
To była bardziej kurtuazyjna wizyta. To jest miasto, z którym współpraca Zielonej Góry trwa już ile lat. Przyznam się, że od 8 lat, odkąd jestem prezydentem, zapraszano mnie, żebym pojechał. Jakoś nigdy nie było okazji na to, żeby pojechać do tego miasta. Już troszkę zaczęli się na nas jakby obrażać, że w pewnym sensie mówi, że chyba trochę ich lekceważymy. No, jest to piękne miasto, natomiast to, biorąc pod względem rozwoju gospodarczego, to jest tak Polska 15 lat temu i myślę, że oni teraz chcą się troszkę od nas nauczyć, choćby tego, jak pozyskiwać środki unijne, jak walczyć o środki przedakcesyjne. Oni potrzebują rozwoju. I myślę, że warto, bo to jest tak, jak myśmy kiedyś otrzymywali pomoc z Zachodu, tak w tej chwili myślę, że również stać już na to, aby pokazać się i podzielić się swoimi doświadczeniami, pomóc właśnie takim miastom jak Krajlewo, takim państwom jak Serbia, które są no, biedniejsze jeszcze niż Polska. Tam do dzisiaj jest ulica Zielona Góra i to taka dość poważna, bo to czteropasmowa.
No to właśnie szosa. O to zdjęcie chyba chodzi tutaj pana imiennikowi.
Było, więc do dzisiaj jest. Ja przyznam się, że kiedyś nawet nie sądziłem, skąd się wzięła w Zielonej Górze ulica Krajlewska. Teraz już wiem. Myślę, że nie wszyscy też zdawali sobie z tego sprawę, bo tą współpracę to nawiązała jeszcze Miejska Rada Narodowa, więc jeszcze bardzo, bardzo dawno.
Może na tej mapie, która powstaje, będzie warto też ująć tego typu kwestie. Ulica Krajlewska jest, i skąd to się wzięło, żebyśmy też wiedzieli.
Ja myślę, że to jest tak, że i ronda, i różnego rodzaju naprawdę. Wbrew pozorom czasami zazdroszczę chyba Amerykanom, bo oni numerują ulice, bo ja przyznam się szczerze, że też niektórych postaci, które są patronami ulic czy rond, no nie wszystkie jestem w stanie tak z pamięci powiedzieć, kto zaś. I myślę, że większość Zielonogórzan ma z tym problemy, bo nie wszystkie nazwiska są wszystkim
może
znane.
Zrobimy quiz w przyszłym tygodniu, przepytamy.
To lepiej nie, bo to będzie się okaże, że średnio, nie wszystko wiemy.
Kolejne pytanie, co dalej z ośrodkiem jeździeckim w Raculce?
Jest koncepcja, aby miasto odkupiło ośrodek od uniwersytetu.
Wiceprezydent Kaliszuk pewnie wspiera tę inicjatywę, bo zdaje się, że on w rodzinie...
Tak. Nie, no on jest koniarzem, tak. prawdziwym. Zresztą on kiedyś ten ośrodek tworzył, bo jego czasy studenckie, on też jest absolwentem naszej uczelni kochanej, więc on pamięta to miejsce. Zresztą ja niedaleko tam mieszkam i wierzę w to, że ten ośrodek dalej będzie funkcjonował na podobnych zasadach, jak to ma miejsce obecnie.
Mieliśmy wczoraj święto, Dzień Edukacji Narodowej, dzisiaj miejskie obchody tego święta. I jakie można, panie prezydencie, złożyć życzenia też w obliczu tych konfliktów, których byliśmy ostatnio świadkami, przeniesienie CKIP, próba likwidacji zespołu szkół technicznych, odwołanie dyrektora szkół i tak dalej?
Państwo, po świecie jest dużo problemów. One wynikają tak naprawdę z jednej podstawowej rzeczy. Maleje ilość dzieci, które chodzą do szkoły. To nie jesteśmy w stanie, choćby nie wiem co zrobić, żeby tych dzieci było więcej. No, jak maleje, no to zaczyna być problem z ilością nauczycieli. W ostatnim okresie, bo w Polsce jest około 600 tysięcy nauczycieli i 5 milionów dzieci, jak mnie pamięć nie myli. Ale ta ilość dzieci spadła z 7 milionów do 5, a nauczycieli liczba nie spadła i system przestaje się dopinać. Po prostu zaczyna brakować pieniędzy. I my w świecie nie chcemy oszczędzać, chcemy racjonalizować wydatki. Stąd między innymi przynosiny CKUIP. I pamiętam, jak jedna z radnych krzyczała, że tam nigdy nie będzie żadnego centrum pomocy rodziny. Kubicki to nie ostatni oszust i kłamca. No i oczywiście jest tam centrum pomocy rodzinie, bo takiego miejsca nam brakowało. Więc zamiast budować nowy budynek, przenieśliśmy CKUIP do budynku, w którym był on miejsce. No i jak widać, dalej to funkcjonuje, dalej to działa. I takich przykładów z naszej strony próby racjonalizacji jest dużo, natomiast bardzo często ci, którzy nie odpowiadają za nic, krzyczą, że tak nie wolno, bo to jest ze szkodą i tak dalej, i tak dalej. Jak się zapytamy, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, no to, że tak powiem, obrócą się i pójdą sobie w przeciwną stronę. No nie da się wszystkiego pogodzić. To, co powiedziałem, budżet trzeba pilnować. No, jeżeli w zakładzie produkcyjnym byłoby tak, że spadnie produkcja o połowę, niech mi pani uwierzy, tam nikt nie ma żadnych wątpliwości, nikt nie ma żadnych skrupułów, tylko robi cięcia od razu w załodze. Natomiast no, u nas okazuje się, że z tym są zawsze jakieś problemy i perturbacje. Natomiast ja staram się konsekwentnie realizować to, bo są dwie rzeczy. Po pierwsze, poziom nauczania i ten mamy dobry, wysoki. Po drugie, baza, dbanie o infrastrukturę, bo wbrew pozorom, no my, może też jest absurdalnie, ale tam, gdzie potrzeba, to budujemy szkoły, bo budowaliśmy szkołę, gimnazjum na Chynowie, żeby dzieci z Chynowa nie musiały jeździć, bo ja uważam, że to jeszcze nie jest taka prawdziwa młodzież, że to są jednak bardziej dzieci, żeby nie musiały z Chynowa jeździć aż do centrum miasta, to wybudowaliśmy tam małe gimnazjum na Zastalowskim, gdzie brakowało nam miejsca, dobudowaliśmy i dalej nam brakuje, nie wiem, czy nie będziemy musieli jeszcze po raz kolejny rozbudować tej szkoły, gdzie indziej w mieście mamy puste w pewnym sensie budynki, tylko no wożenie bardzo małych dzieci, sześcioletnich z osiedla Zastalowskiego na przykład, nie wiem, pod amfiteatr, no moim zdaniem to już byłoby kuriozum, więc na tym oszczędzać nie będziemy, ale tam, gdzie jest taka konieczność, będziemy to realizować, będziemy wkraczać i interweniować, więc ja życzyłbym świecie tego, aby przez te wszystkie rafy, które są przed nią dopiero, bo tak naprawdę to ten niż będzie docierał do szkół i on będzie się pogłębiał, żeby przejść w jakiś sposób w miarę taką no, suchą stopą, z jak najmniejszymi stratami, bo no, ten problem będzie funkcjonował i to się nie zmieni, to nie zniknie, bo niestety, ale ilość urodzin dalej w skali całego kraju nie jest rewelacyjna, więc no...
Więc w oświacie jest potrzebna ta autorytarna ręka, jak to określiła pani Aleksandra Mrozek o rządach. Pani Wioletty Harędźlak?
Ja myślę, że pani Mrozek ma jakiś kompleks związany z panią Harędźlak i on bardziej wynika z tego, że Platforma Obywatelska doszła do wniosku, że pani Mrozek jest gorszym kandydatem od niej do sejmiku i słucham takich głupot,
jest oczywiście
które ona
to tło,
gada,
tak,
które ona gada, to takie słowo, to które ma, no to aż współczuję jej, bo nie wiem, widocznie no, może kryzys wieku przechodzi albo coś, bo to inaczej się określić nie da, no bo wyniki nas bronią, jeżeli będzie bezchołowie, no to też nikt z tym sobie rady nie da, a myślę, że po 8 latach, jeżeli ktoś popatrzy na to nie wiem, czy to ilość zwolnień, czy różnego rodzaju rzeczy, które w świecie, czy gdziekolwiek w urzędzie miały miejsce, jest znikoma. Staramy się to robić w sposób przemyślany, sposób ewolucyjny. Czasami nie da się inaczej, więc pewne decyzje trzeba podjąć. No, gdyby rządzenie polegało na tym, że się podejmuje same wspaniałe, mądre i piękne decyzje, no to byłoby to zajęcie bardzo miłe dla każdego, ale czasami trzeba podjąć również kontrowersyjne decyzje, a wtedy no bardzo często radni, bezradni, jak ja to czasami o niektórych mówię, no cóż, krytykują wszystko, tylko niech przedstawią propozycje rozwiązania. Skąd wziąć pieniądze na co? No jak to skąd? Oni mówią, że pieniądze to na drzewie rosną chyba. No to tak nie jest, no bo jak ja słucham na przykład również propozycji, że zmniejszyć ilość dzieci w klasach, no ja mówię, no żaden problem, nawet każde dziecko może mieć prywatnego nauczyciela, tylko pytanie brzmi, kto ma za to wszystko zapłacić? Bo pieniędzy przecież nie przybywa w tym tempie, jak przybywa nam wydatków, więc to wszystko musi być wyważone i racjonalne. Łatwo mówić daj, nie mówiąc skąd wziąć, więc no, przyznam się, że w oświacie uważam, że jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy pomysł na to, jak ma to funkcjonować, funkcjonuje dobrze, wyniki nas bronią, a że niż demograficzny również przez szkoły będzie przechodził, no to my na to nie mamy wpływu już i nic na to nie poradzimy, jak się popatrzy na to, że my w tym samym czasie otworzyliśmy nowe przedszkola. To w pewnym sensie dało miejsca pracy nauczycielom. Być może już nie będą nauczycielami przy tablicach, ale będą nauczycielami w szkole. To no, jakbym zadał pytanie, czy lepiej mieć pracę, czy jej w ogóle nie mieć, to myślę, że większość woli jednak się przekwalifikować i pójść do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, niż pójść na bezrobocie, więc szukamy tych rozwiązań, a to wszystko też kosztuje, więc mówienie u nas, że my nie mamy na to wszystko pomysłu, no to jest takie troszkę myślę wynikające z zazdrości, ale to takie polskie jest bardzo często, że my lubimy ponarzekać, nie widzimy pozytywów, choć ja zauważam, że coraz więcej mieszkańców już ma dosyć, zresztą ja też tych wszystkich kłótni, waśni, bo to podobny styl jest w skali całego kraju i jak czasami włączę ten telewizor, to przełączam, bo już się na to patrzeć nie da, że ci politycy nasi...
Myślę sobie, że ludzie interesują też konkretne rzeczy. Była też kwestia nazewnictwa, komisarz, pełnomocnik i tak dalej. To jest chyba ważne w ratuszu, a ludzi interesują właśnie konkrety i z takimi konkretami piszcie do nas. Czekamy cały czas na pytania. A na dzisiaj musimy kończyć, panie prezydencie, ale jeszcze dzisiaj także sport w Zielonej Górze. Środa, Stelmet znowu w grze. Będzie pan wieczorem na hali Stelmet Zielona Góra versus Lokomotiv Kubań Krasnodar.
Tak, oczywiście. No, ja myślę, że każdy powinien kibicować, choć tych imprez sportowych w ostatnim okresie bardzo, bardzo dużo. Ja oczywiście się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę w to, że chłopaki dadzą radę, bo to, że tak powiem, mogą sprawić miłą niespodziankę naszym przyjaciołom ze wschodu.
Trzymamy za to kciuki. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki był gościem Radia Indeks i za tydzień otwieramy linię telefoniczną do dyspozycji naszych słuchaczy. Dziękuję, Kaja Rostkowska. Dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za dzisiejsze spotkanie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent. www.wzielonej.pl/prezydent.